Więc dzisiaj właśnie chcę mówić, tak jak ostatnio mówiłem, tak, 2 tygodnie temu o Kościele jako o ciele Jezusa. Dzisiaj chcę mówić o Kościele jako o świątyni. Jest takie słowo wymienione świątynia, jest też słowo budowla Boża, mieszkanie Boże. Tak naprawdę świątynia to chodzi tylko o jedno. Jak weźmiesz tłumaczenie słowa świątynia, to chodzi o miejsce mieszkania Boga. Jeśli byśmy wzięli, pomyśleli sobie taką definicję ciała, co jest celem dla ciała? Celem dla ciała jest przejawianie życia Chrystusa. Co jest celem dla świątyni? Dla domu. Celem dla domu jest bycie mieszkaniem dla tego, który go zbudował. To jest cel. To jest cel. Może być najpiękniejszy dom, wiecie, na przykład tak, Marcin, to jest ma ładny dom, Ula, Janek teraz. Ale ja nie przychodzę do tych domów, żeby być w tym domu. Ja przychodzę do tego domu, by się spotkać z tymi, którzy w nim mieszkają. To jest jeden z priorytetów, z celów dla Kościoła, być miejscem mieszkania Boga. Wow. Normalnie ludzie przychodząc tutaj, to powinno być całkowicie normalne, że spotykają się z Bogiem. Dlaczego? Bo On tu mieszka. Były czasy, że On mieszkał w świątyni, tak? W Starym Przymierzu. Były takie czasy. W dniu Pięćdziesiątnicy zamieszkał w kościele. Różnie jest z tym Jego zamieszkiwaniem, tak jak było różnie za czasów Izraela. Były momenty, gdzie, wiecie, w tej świątyni nie można było ustać. Są takie fragmenty, które opisują taki czas w Izraelu, takie momenty w świątyni Bożej, gdzie jest napisane, nikt nie był w stanie tam stać. Dlatego, że chwała Boża wypełniała tę świątynię. Po prostu Bóg przyszedł, zamieszkał. Wszyscy musieli paść na twarz. Nie dało się stać. Były takie czasy, gdzie świątynia była całkowicie splądrowana, spustoszona, nie było tam nawet namiastki Bożej chwały. Podobnie z Kościołem. Może być. Podobnie. Zacznę od 1 Koryntian, 6 rozdział, od 15 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi, czyli częściami ciała Chrystusa? Czy mamy tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy przenigdy? To jest naprawdę niesamowity werset. Jeśli ja jestem członkiem ciała Chrystusa, częścią Jego ciała, i jeśli, powiedzmy, byłbym w takim grzechu, że idę spać gdzieś z prostytutką, z świątecznicą, to Paweł mówi, czy to jest tak, że kawałek Chrystusa idzie tam i to czyni? Czy Chrystus by to zrobił? Jeśli jestem Jego częścią ciała, to do jakiego rodzaju życia On mnie powołuje? I potem werset 19. Tutaj widzicie, mówi o ciele Paweł i za chwilę mówi o świątyni. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy w ciele waszym i w Biblii w Gdańskiej, bo współcześnione jest dodatkowo: wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które należą do Boga. I tu jest aspekt indywidualny. Tutaj Paweł mówi o każdym z nas, że każdy z nas indywidualnie jest świątynią Ducha Świętego. I nie należysz do siebie. Słuchaj, jeśli jakaś rzecz leży w sklepie, ja idę i ją kupię, to do kogo ona należy? Do mnie, tak? Tu jest powiedziane, Paweł mówi, że drogo zostaliśmy kupieni. O czym on mówi? Mówi o naszym zbawieniu, naszym odkupieniu, ale też mówi, że to zbawienie i odkupienie polega na tym, że Chrystus mnie kupił sobie na własność. Jeśli On mnie kupił i mnie odkupił z grzechu, od diabła, tak, z mocy ciemności, to do kogo ja dzisiaj należę? Więc nie należę do siebie. Więc moja mentalność musi się zmienić. Ja już nie mam prawa żyć dla siebie, tak jak wcześniej. Nie mam prawa decydować o swoim życiu. Dlaczego? Bo On mnie odkupił. Do jakiego celu? Między innymi właśnie, jednym z tych celów jest to, byłbym częścią Jego ciała, a druga, taka rzecz, o której to jest powiedziane, byłbym częścią Jego świątyni. Do tego mnie odkupił każdego z nas, wierzącego. Teraz zobaczmy Efezjan, 2 rozdział. I tutaj może weźmy Biblię uwspółcześnioną. Efezjan 2:20-22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. I tu już jest mowa o świątyni, ale w tym aspekcie zbiorowym. Tam żeśmy czytali, Paweł mówi do każdego, mówi każdy z was, jego mówi, jest świątynią Ducha Świętego. Tu mówi o czymś innym. Tutaj mówi, że mówi o budowli, która razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu. I teraz słuchajcie, razem zespolona, to jest jedno słowo w Grece. Razem zespolona. I ma takie znaczenie. Łączyć się ściśle ze sobą. Ułożyć razem części budynku lub członki ciała. Bycie odpowiednio połączonymi razem. Jeszcze raz wam to przeczytam. Łączyć się ściśle ze sobą. Ułożyć razem części budynku, członki ciała, bycie odpowiednio połączonym razem. I to Paweł mówi, na którym cała budowla, właśnie wymienia te słowo, razem zespolona, czyli we właściwy sposób położona, ułożona i tak dalej, połączona we właściwy sposób. Rośnie w świętą świątynię w Panu. Wiecie, ja powiem tak, nie, bo myślę, że to nieraz jest tak, że na przykład tak jak teraz myśmy mieli post, bo dużo ludzi, ale nie wszyscy byli, tak? Oczywiście jest tak nieraz, że niektórzy nie mogą, ale myślę, że nieraz mamy taką, możemy mieć taką mentalność, że ja zostanę w domu i będę pościł i modlił się. No przecież co to za różnica? Czy to jest różnica? Powiem ci, to jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica. Dlatego, że jeśli coś robimy wspólnie, a ciebie nie ma, to po prostu ciebie nie ma. Jeśli my się umawiamy, że się zgromadzamy i ktoś przychodzi, to samo to, że on przyszedł, jest dla mnie zachętą i zbudowaniem. Ja mówię teraz poważnie. Dlaczego? Bo on tym przyjściem pokazuje postawę. Jestem z wami. Jesteśmy razem. Idziemy do przodu. Zgadzam się z waszą wizją. Zgadzam się z tym, co robicie. Idziemy to robić. A jeśli ciebie nie ma, to sobie odpowiedz. Naprawdę. Nie chcę nikogo osądzać, ale coś w mentalności musi się zmienić. To nie jest to samo. Jesteśmy powołani do zbiorowości. Jesteśmy powołani do bycia razem. Jesteśmy powołani do działania wspólnie, do wspomagania siebie, do bycia połączonymi ze sobą. To jest nasze powołanie w Kościele. Do tego nas Chrystus powołał. Że te części ciała, one muszą być ze sobą połączone, tak? Spojone we właściwy sposób. Jeśli nie, to zamiast świątyni będzie kupa gruzu, kupa kamieni, która leży. Jeśli nie weźmiesz tych kamieni we właściwy sposób, nie połączysz ze spoiną, to nie ma budowli. Okej? I teraz każdy z nas ma pewną miarę ducha, tak? Tak jak mówiliśmy wtedy, tak mówi Paweł. Każdy z nas otrzymuje jakieś dary. Co to znaczy? Ja mam jakąś miarę obecności Ducha Świętego. Ale to, o czym on mówi tutaj, Paweł, że kiedy my się razem, we właściwy sposób w połączeniu, spotykamy, my się wtedy budujemy na mieszkanie dla Boga w duchu. Więc teraz jeśli ja to coś, co On mi daje, przynoszę i ty, i ty, i ty, i ty, i ty, to to, co my wspólnie przeżywamy jako Jego obecność i Jego działanie, powinno wielokrotnie przewyższać moje doświadczenie, kiedy jestem sam w domu i się modlę. O to chodzi. Budujemy się wspólnie na mieszkanie w Bożym Duchu. Werset 22. Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. I tu znowu, razem budujecie, to jest kolejne, jeszcze inne słowo, ale tak samo, to jest inne słowo. Jedno słowo, które ma znaczenie budować razem lub z innymi. Składać lub budować przez budowanie z kilku rzeczy, aby zbudować jedną całość ludzkiego ciała. Takie jest znaczenie. Dwa razy tutaj Paweł w tych wersetach mówi o zbiorowości. Mówi o konieczności właściwego zespolenia i połączenia pomiędzy nami. Dlatego wiecie, to co Marcin dzisiaj też wprowadził tą modlitwę, to jest niesamowicie ważne. Dlaczego? Bo właśnie te nieprzebaczenia, jakieś urazy, jakieś rozgoryczenia, jakieś pretensje do siebie nawzajem, one sprawiają, że nie jesteśmy połączeni. Ciało nie jest w stanie funkcjonować. Ja mówiłem dwa tygodnie temu, tak, że tymi więzadłami, ścięgnami jest miłość i jest pokój. Owoce Ducha Świętego. Jeśli pomiędzy nami jest miłość, jest pokój, jesteśmy połączeni. Duch Święty może przepływać, jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Jeśli relacje będą zniszczone, nic nie osiągniemy, bo Królestwo rozdwojone nie jest w stanie nic osiągnąć. Tak powiedział Pan Jezus. Zobaczmy teraz Hebrajczyków, 3:1. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został od Mojżesza, uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który go zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Więc tu dwa razy jest powiedziane, Izrael jest nazwany domem Bożym, dwa razy, że Mojżesz był wierny w domu Bożym. Dwa razy jest to powiedziane. Więc jest obraz całego Izraela, narodu jako dom Boga. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Bóg mieszkał w Izraelu. Nigdzie indziej nie mieszkał na ziemi. Mieszkał w Izraelu. Przechadzał się między nich, manifestował się. Oglądali niesamowite manifestacje Bożej chwały. Rozstąpienie morza, dymiące góry. Po prostu chwała Boża. Bóg mieszkał w Izraelu. I teraz jest ten fajny werset, 3, o Chrystusie, że Chrystus uznany jest, bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. O czym to jest mowa? Mojżesz, pomimo tego wszystkiego, co on robił, on dalej był częścią domu. Ale Chrystus jest tym, który to zbudował. I teraz, o ileż większej chwały jest godzien od domu ten, który ten dom zbudował. Więc widzisz, może to tak być, że zobaczysz jakiś piękny dom. Nieraz jest tak, tak? My nieraz po różnych miejscach byliśmy jakiś czas temu w Wygnanowicach, tam kiedyś jeździliśmy. Taki dom ktoś tam zbudował, niedaleko tej górki, na której myśmy się modlili, że po prostu nogi mi się ugięły. W ogóle jak spojrzałem, mówię, ludzie, co to jest? Za nią tam byliśmy na spacerze. Niesamowity. Więc to jest tak, że w jakimś sensie zachwyciłem się, tak? Ale wiecie, ale ktoś go zbudował. Ten, kto go zbudował, jest godzien o wiele większego zachwytu niż ten dom. Dlatego, że ktoś go zbudował. I teraz Teraz Jezus jest godzien czci z powodu tego, co buduje. A potem jest powiedziane w 6 wersecie, a domem mego my jesteśmy, jeśli do końca pozostaniemy wierni. Co to znaczy? On się przyzna tylko do tego, co zbudował. I tylko przez to zostanie uwielbiony. Dzisiaj jest wiele rzeczy, które nazywamy Kościołem, do których on po prostu jak powiesz, o, nie, to on powie, ja nie mam nic wspólnego z tym. Mnie z tym nie utożsamiajcie. Ja tego nie zbudowałem. To jest prawda. Wiecie, wiele jest osób, które, nie chcę mówić o kościołach, które znam, ale znam takie sytuacje. Znam kościół, z którego większość ludzi odeszła zranionych w straszny sposób. I są rozbici dzisiaj totalnie. Są niewierzącymi. Nawracali się, nie mówię o Świdniku teraz, nawracali się, chociaż w Świdniku też pewnie by się coś takiego znalazło. Boże, i my nieraz coś żeśmy takiego nam się przytrafiało, nie wiem. Ale ja mówię o jakiejś większej skali, naprawdę, gdzie powiedzmy połowy Kościoła nie ma, są w świecie, są zranieni totalnie. Jezus to zrobił? Jezus to zbudował? Nie ma nic wspólnego z czymś takim. I teraz słuchajcie, jeśli to jest tak, że Jezus buduje Kościół, to jest bardzo ważna rzecz. My mamy tak ostatnio, Janek, tak, Zasiu zbudowali sobie dom, Mirek z Ulą zbudowali dom. I teraz słuchajcie, jaka jest różnica. Oni obaj potrafią zbudować domy. I sobie zbudowali. Po prostu wybrali sobie projekt i sobie zbudowali. Jak chcieli. Ale teraz, co się zmienia, jeśli ktoś ich zatrudnia jako podwykonawcę? Nie ma miejsca na żadną samowolkę. Ty już nie możesz sobie zadecydować, to ja sobie tu dodam balkon, to ja sobie tutaj zrobię to. W ogóle nie ma mowy o czymś takim. Ktoś ciebie zatrudnia, sam ma plany i on tylko ci wyznacza, co ja ci zapłacę, ty masz mi zrobić to tak. Proszę tutaj projekt i masz się tego pilnować. A jak coś tutaj cię sztuka poniesie i mi wykombinujesz, czego nie ma na projekcie, to po prostu nie będzie żadnej pensji. Bo cię poniosło. I teraz słuchajcie, Jezus jest budowniczym. Jezus jest architektem też. Każdy z nas, on wyznacza każdemu z nas rolę w swojej budowli. Powiem wam, jeśli to naprawdę, to objawienie przychodzi do serca, ono jest niesamowite. Słuchajcie, ja wiem, że ja nic nie mogę zrobić bez Niego. To nie ma znaczenia, że ja dzisiaj mogę zacząć gdzieś jeździć, próbować, usługiwać, kontakty, relacje, nawiązuję, tu gdzieś zapraszają, tu się coś otwiera, tu robię, po prostu czat, nie? Inni patrzą, ale normalnie, ale się dzieje. Tylko jest jedno pytanie. Czy Jezus tego chce? Czy ja w Jego domu robię coś, do czego On mnie przeznaczył? To jest pytanie. Nie ma znaczenia, czy ktoś się nazywa apostoł, prorok. Pytanie jest jedno. Kim Jezus czyni tą osobę w swoim domu? Jest tak samo jak z członkami ciała. Nie znamy siebie według już ciała. I o czym tam jest mowa? Ja chcę widzieć Ciebie jako duchową istotę, jako nowego człowieka stworzonego do celu w Jego Królestwie. Chcę widzieć w Tobie manifestację Jego życia. Chcę widzieć w Tobie, jakie On obdarowanie w Tobie umieścił. W taki sposób chcę Ciebie znać. Nie według ciała. Myśmy sobie razem trawkę jarali. To nie jest w ogóle ten Kuba, z którym ja się znałem. Ja mówię poważnie teraz. Ja wiem, jaki on był, wiem, jakim jest teraz. To naprawdę, no podobny jest, nie? Jakby nie był, to już by było w ogóle kosmos duchowy, tak? Jak Pan Jezus na górze się przemienił. Jeszcze to nadejdzie ten moment, tak? Nadejdzie. Przy zmartwychwstaniu się będziemy przemienieni. Ale chodzi mi o co, nie? Ale widzę w nim działanie Boga. Jestem w stanie przez to powiedzieć, kim On jest w ciele. I teraz chodzi o to, że my powinniśmy o każdym z nas umieć tak coś powiedzieć. a temu to Bóg dał to, a ten to ty, a ten jak się pomoli, a ten to tak prorokuje, a ten to. I teraz chodzi o to, żebyśmy my wszyscy do tego dochodzili. Każdemu została dana miara łaski według daru Chrystusa. Każdemu jest dawana manifestacja. Każdy ma funkcję w ciele. Każdy ma rolę do odegrania. Każdy jest potrzebny. Jeśli w murze, wiesz, jedną cegłę wybijesz, to już ci deszcz spadnie, tak, do środka. Proste. Każdy jest niezbędny. Każdy jest potrzebny. Więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby właśnie w tym budowaniu, tak jak głową ciała jest Chrystus, tak mówię, kierownikiem budowy, tym projektantem, architektem, zarządzającym wszystkim jest Chrystus, tak samo. Ja mogę tylko robić to, do czego On mi powołuje. I mało tego, jeśli On mi wyznacza zadanie, to znaczy, że On daje mi miarę Ducha Świętego, który mnie do tego uzdania. To znaczy, że kiedy ja wykonuję tą rzecz, wykonuję ją w przepływie i namaszczeniu Ducha Świętego. I tylko w taki sposób jest budowany Kościół. I jeszcze z owocem Ducha i wtedy to już jest cud malinka. Cud malinka wtedy. I to jest Kościół, że jeśli wyjdą ludzie, jeśli i teraz słuchajcie, jeśli o tutaj my teraz byśmy wszyscy w taki sposób funkcjonowali, to ja wam zaświadczam, że jeśli niewierzący by weszli, by się nawracali. Ja naprawdę to wierzę. Colin Eckward opowiada, 9 miesięcy mieli kiedyś takie doświadczenie w Anglii, zbór, że Duch Święty tak w taki sposób przebudzenie zrobił, że każda osoba, o którą się pomodlili w ciągu 9 miesięcy była zdrowa. Każda. Niezależnie jaki przypadek. Z całego świata samolotami ludzie przylatywali, ale nie to było najważniejsze. Mówi, była tak niesamowita miłość między ludźmi, była taka jakość tej miłości, że to było niesamowite. Mówi, to się działo tak, że na przykład w pracy ktoś zwiastuje Ewangelię w tamtym czasie i ten mówi, co ty mi mówisz, przecież Boga to nie można zobaczyć. On mówi, można. Mówi, jak można? Można. Mówi, zapraszam cię na spotkanie, zobaczysz Boga. I ludzie przychodzili, widzieli Boga. W jaki sposób? Przez relacje miłości w tym kościele. Bo Jezus powiedział, po tym was poznają, że miłość wzajemną mieć będziecie. To jest tak naprawdę największa moc ewangelizacji, to powinna być nasza wzajemna miłość. To teraz już wiemy, dlaczego ta ewangelizacja nie działa tak, jak byśmy chcieli, prawda? Że możemy robić przeróżne, olbrzymie kampanie i jakoś, kurczę, tak jeszcze to nie trybi. Może od drugiej strony trzeba zacząć, tak? Od nas samych, od naprawienia czegoś w nas, żeby to zaczęło działać tak, jak Chrystus przeznaczył, aby to było zbudowane. Okej, 2 Koryntian 6 rozdział teraz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I powiem wam, to tak łatwo sobie przeczytać i przejść obok tego, ale to też, jak my byśmy złapali objawienie, o czym tu jest mowa, że my teraz jesteśmy świątynią. Paweł tu pisze do kościoła w Koryncie. To jest do każdego kościoła lokalnego. My jesteśmy świątynią Boga. Bóg, który się objawiał w Starym i w Nowym Przymierzu, powołał nas, aby pośród nas mieć mieszkanie. Ten Bóg właśnie, który rozdzielił Morze Czerwone, ten sam Bóg. On chce tu mieszkać. On chce tu mieć wolność, chce tu się manifestować, chce tu się przechadzać. To jest powołanie dla nas, to co też Kuba mówi, tak? O tym zamieszkiwaniu przez Boga. Rozumiecie? To jest powołanie dla każdego z nas. I ze względu na te powołanie, Paweł mówi, dlatego wyjdźcie spośród nich. Odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. I teraz zobaczcie, kiedy on mówi o tej świątyni, kiedy Paweł ma tą wizję, mówi, że Bóg chce mieszkać pośród nas, że to jest nasze przeznaczenie, chce objawiać swoją chwałę pośród nas, zaraz przechodzi do czegoś takiego, że ale to się, słuchajcie, wiąże z pewnym stylem życia. Dlatego ze względu na to, że Bóg chce w taki sposób przebywać, mówi, musicie w pewnym określonym mieć styl życia. Musicie to mieć. Dlatego wyjdźcie spośród nich, nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I wiecie, to samo, ja wtedy już nie chciałem o tym mówić, bo nie było czasu, ale zobaczcie, kiedy w Efezjan Paweł mówi, myśmy wtedy to czytali 2 tygodnie temu, o tym członkach ciała i tak dalej, i 16 werset, on potem mówi, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje się samo w miłości. On przez ileś tu fragmentów przynosi właśnie tą wizję takiego kościoła i zaraz potem mówi, następny werset po tym wszystkim mówi, to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. I zaraz dalej mówi pewne rzeczy. I mówi, zewleczcie starego człowieka, przyobleczcie nowego człowieka. Więc on mówi tak, ze względu na te powołanie, że jesteś powołany, by być częścią ciała Chrystusa i że Chrystus dla ciebie przeznaczył szczególne działanie w tym ciele, przez które ty będziesz budować innych, ze względu na te powołanie, nie żyj dłużej tak, jak żyją poganie. Nie żyj dłużej. Coś zrób. Tak samo ze względu na to, że jesteś powołany być świątynią, miejscem zamieszkania, manifestacji świętego Boga. Nie żyj tak jak inni. Nie dotykaj tego, co jest nieczyste w oczach Boga. Żyj świętym życiem. Oddziel się dla Niego, aby te powołanie się wypełniło. Abyś mógł znaleźć swoje miejsce w ciele, być manifestacją Jego życia i aby być miejscem Jego zamieszkania. Nie da się tych rzeczy oddzielić. Nie da się tych rzeczy oddzielić. Jeśli pragnę tego, pragnę tej wypełnienia tego w moim życiu, to pociąga pewien określony styl życia. Chcę się teraz wam podzielić już na koniec. Wierzę naprawdę, że to, co teraz będę wam też czytał, to jest takie naprawdę od Ducha Bożego dla nas. Nie mówię, że to, co mówiłem teraz, nie było. Ale to jakoś tak, powiem tak, jeśli miałbym teraz wartościować, co jest najważniejsze, to teraz chcę, żebyście się skupili, bo to jest najważniejsze. Tak uważam. Taki czułem nacisk Ducha Świętego, że to, co teraz wam będę mówił, to jest najważniejsze. I proszę o przykład u współcześnionej Biblii Gdańskiej, 2 Kronik, 29 ja będę chciał czytać, ale muszę zacząć troszeczkę wcześniej, żebyśmy załapali pewną historię. Tu jest, tutaj w ogóle w tym tłumaczeniu, ja czytam, to będzie chyba Ezechiasz, co zaraz zobaczymy, ale to chodzi o Hiskiasza. To będzie historia Hiskiasza, pewnej reformacji, którą on zrobił, ale wcześniej, jaki był w ogóle kontekst zaraz przed nim. Przed Hiskiaszem, słuchajcie, panował Achaz. Achaz czynił to, co było złe w oczach Pana. Praktycznie jak czytamy te księgi Kronik, to każdy zaraz jak się zaczyna, to jest mowa albo dobrze czynił, albo źle, tak? A Hiskiasz czynił to, co dobre w oczach Pana. To, co jego praojciec Dawid, tak? Ale Achaz czynił to, co złe. Achaz nie dbał kompletnie o sprawy Boże, nie dbał kompletnie o świątynię Bożą. To jest też, ja bardzo lubię to stwierdzenie, co jest powiedziane, kiedy Dawid sprowadza Arkę ponownie, on mówi tak, że w czasach Saula nie dbaliśmy o Arkę. Arka, słuchajcie, to było wszystko tak naprawdę dla Izraela. To właśnie było te miejsce, gdzie była chwała Boża, miejsce jego zamieszkania. Ale w czasach Saula nie dbaliśmy o arkę. Ludzie, to o co chodzi? Wiecie, to nie jest jak jakiś, nie wiem, dodatkowe wyposażenie do auta typu szyberdach. To jest po prostu motor, silnik. Nie ma arki, to nie jedziemy. W ogóle koniec. Nie ma wygranych wojen, nie ma nic. Nie ma błogosławieństwa, po prostu nic. Nie ma ochrony, nie ma zdrowia, nic nie ma. Po prostu wszystko jest źle, bo po prostu nie ma Bożej obecności. Tak? Tak jest z naszym życiem. Tak jest z Kościołem. Więc są takie czasy w historii Izraela i w historii Kościoła i w historii naszego indywidualnego życia jako jego świątyni, że nie dbano o arkę. Że coś gdzieś nas zawiało, tak? Więc on budował różne świątynki i tak dalej. I wiecie, i potem jeszcze był taki moment w jego historii Achaza, że ze względu na to, jak on żył, Boga z nim nie było, bo nie mógł być. Ale on tak nawet se wykombinował, że kiedy widział, że przyszedł obcy pogański król i jego podbił, to on se myśli, ludzie, to jednak tamten Bóg jest prawdziwy. Skoro tamten wygrał, to ja teraz będę tamtym Bogom służyć. I tak zrobił. Demasceńskim Bogom zaczął służyć, bo tamci go podbili. Se pomyślał, to jak mój Bóg mnie nie obronił, ale sam tak żył, że po prostu nie było szans, żeby Bóg tam był z nim. Okej? I rozumiem. I teraz właśnie przeczytamy jeszcze, co tam właśnie on zrobił na koniec. 24 werset 28 rozdziału 2 Kronik. Z uwspółcześnionej. Achaz zabrał naczynia z domu Bożego i pokruszył je. Zamknął też bramy domu Pana i pobudował sobie ołtarze po wszystkich zaułkach Jerozolimy. W każdym mieście Judy ustanowił wyżyny, aby tam palono kadzidła innym bogom i pobudził do gniewu Pana Boga swoich ojców. I tak dalej, później. I teraz, wiecie, jak ten obraz tak sobie ujrzałem? To jest ta świątynia, którą zbudował Salomon. To jest ta świątynia, gdzie nikt nie mógł ustać. To jest to miejsce. Kiedy Salomon dokończył budowę, jest napisane, było poświęcenie tej świątyni, chwała Boża wypełniła świątynię, nikt nie mógł ustać, wszyscy upadli. Teraz sobie wyobraźcie obraz ten tutaj. Wszystko poburzone, zniszczone, potłuczone, bramy zamknięte, żadnej służby kapłańskiej, nikt nie składa ofiar, nikt nie uwielbia, nic się nie dzieje. Wszystko w pajęczynach, w brudzie i w kurzu przez ileś lat. Taki obraz. I teraz 29. Ezechiasz, to jest Hiskiasz, ale tu w tym tłumaczeniu jest Ezechiasz. Ezechiasz miał 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abija, była córką Zachariasza, a czynił to, co prawe w oczach Pana, według wszystkiego, co czynił jego ojciec Dawid. Tu jest słowo praojciec tak naprawdę, także tu jego ojcem nie był Dawid, okej? Okay? Ale okej. Okay. On to w pierwszym roku swego panowania, w pierwszym miesiącu otworzył bramy domu Pana i naprawił je. W pierwszym miesiącu swego panowania. Gdzieś coś takiego się stało w jego sercu. Nie wiemy dlaczego. Nic nie jest wcześniej powiedziane. Jak on żył, dlaczego tak się zachował. Ale tak się zachował. Po prostu poszedł do tej świątyni, zobaczył tą ruinę, otworzył domu, bramy. Naprawił te bramy. Dziś po prostu, myślę, że to na 100% tak było, że gdzieś Duch Święty po prostu musiał jego serce do tego pobudzić. Nie ma innej opcji, że se człowiek tak sam w ciele na takie rzeczy wpada, ale i tu się już zaczyna, słuchajcie, w tym momencie zaczyna się przebudzenie. Pojawia się ktoś, komu na serce Bóg składa swoją sprawę. To jest moment, w którym się zaczyna przebudzenie. Przestajesz się skupiać tak bardzo na swoim życiu i na swoich osobistych sprawach, ale zaczynasz w duchu patrzeć, Boże, gdzie my jesteśmy? Jakkolwiek lubię ten kościół, bo trudno, żebym go nie lubił, skoro jestem tu starszym, to powiem wam, że w świetle Słowa Bożego i w świetle faktów historii jesteśmy bardzo ubodzy w duchu. Nie mówię tego, nie mam żadnej złej postawy w tym momencie. Mówię w świetle tego, co Biblia mówi o tym, jak Kościół powinien wyglądać, funkcjonować i działać i co historia mówi. Jak Kościół może wyglądać? Jesteśmy daleko od tego miejsca przeznaczenia Bożego. Możemy się pocieszać, że są tacy, co są dalej. Ale na pewno, ale to nam nic nie da. Lepiej patrzeć na tych, co są bliżej, tak? Porównywać się, okej? Okay? Ale tu się, słuchajcie, to zaczyna. Jest ktoś, kto idzie, otwiera te bramy, patrzy na to wszystko, mówi, coś z tym musimy zrobić. Tak nie może być. I się zaczyna. I czytamy dalej. 4. Przyprowadził kapłanów i lewitów. Zgromadził ich na ulicy wschodniej. My jesteśmy na wschodzie. Alleluja. To nie jest prorocze, ja sobie zażartowałem. Okej. Znam takich proroków, że po prostu powiem wam szaleństwo. Szedłem raz z takim prorokiem i wiatr powiał, że jakieś tekturowe pudełko nam przeleciało przez drogę i on już miał tego interpretację. Powiem wam, nie wchodzę w to. Naprawdę nie wiem, czy ten brat odnalazł swoje miejsce w ciele, ale nie mam w to wiary, że chodzi o takie służby prorocze. Więc przyprowadził kapłanów i lewitów, zgromadził ich na ulicy wschodniej i powiedział do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz, poświęćcie też i dom Pana, Boga waszych ojców i usuńcie plugastwo ze świątyni. Nasi ojcowie bowiem zgrzeszyli i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicze od przybytku Pana i odwrócili się do Niego tyłem. Zamknęli też bramy przedsionka, pogasili lampy, nie palili kadzidła, ani nie składali Bogu Izraela ofiar całopalnych w świątyni. Dlatego gniew Pana spadł na Judę i Jerozolimę i Pan wydał ich na rozproszenie, na zdumienie i na pośmiewisko, jak sami widzicie swoimi oczami. Oto bowiem z tego powodu nasi ojcowie polegli od miecza, a naszych synów, nasze córki i żony uprowadzono do niewoli. I to sobie pomyślałem, wow, z tym uprowadzeniem do niewoli. Wiecie, my mamy trochę uprowadzonych do niewoli. Mamy. Teraz więc postanowiłem zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swego gniewu. I teraz ten werset, który przeczytam, jest najważniejszy według mnie. I tu mnie najbardziej, tak jak Duch dotknął moje serce. 11. Moi synowie, on mówi do kapłanów i lewitów, których zebrał. Moi synowie, nie bądźcie już niedbali, gdyż Pan wybrał was, abyście stali przed Nim i służyli Mu, abyście byli Jego sługami i palili kadzidło. I teraz słuchajcie, słowo niedbali. Dokładnie w hebrajskim sprawdziłem, dokładnie jest takie znaczenie, niedbali. Więc sobie myślę, dobra, no to co słownik mówi o tym słowie? Jak słownik nasz języka polskiego tłumaczy to słowo? Niedbały, niedbający o coś, wykonujący coś niestarannie, będący wyrazem lekceważenia i nonszalancji. Niedbający o coś, wykonujący coś niestarannie, będący wyrazem lekceważenia nonszalancji. Zadaj sobie pytanie teraz, Na jakim miejscu ty traktujesz Królestwo Boże w swoim życiu? W jaki sposób podchodzisz do spraw Królestwa Bożego? Czy może jesteś trochę niedbały? Czy może coś niestarannie podchodzi do takich spraw? Czy jest w tym trochę lekceważenia spraw Bożych? Pierwsza rzecz, którą im mówi, nie bądźcie niedbali. Coś musi się zmienić w mentalności. To, co też Artur mówił, tak? Inni. Nie mogę podchodzić do spraw Królestwa Bożego w taki sposób. Nie mogę. Więc on mówi, nie bądźcie niedbali. Pierwsza rzecz. Musi się zmienić coś w myśleniu i w naszych priorytetach. I potem on wymienia, powstali więc lewici. Jeszcze może chwilę. Nie bądźcie niedbali, gdyż Pan wybrał was, abyście stali przed Nim i służyli Mu, abyście byli Jego sługami i palili kadzidło. I teraz z 1 Piotra jeden wersecik. 1 Piotra 2, 4, 5. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Ta budowla Boża polega na tym, że każdy z nas jest też kapłanem i ma służbę w domu Bożym. O tym mówi Piotr. Budujcie się w dom duchowy jako kapłaństwo święte. Widzicie, kiedy te bramy zostały zamknięte świątyni, tu jest napisane, nie palili kadzidła, nie składali ofiar, wszelka praca świątyni stanęła. Przez kogo ma być praca wykonywania w świątyni teraz Bożej w Kościele? Kto jest kapłanami w świątyni Bożej w Kościele? Wszyscy. Wszyscy. Rozumiecie to? To, co tutaj mówi ten Ezechiasz, że on wszystkich zebrał kapłanów i lewitów, to jest tak, jakby nas wszystkich wziąć i powiedzieć, słuchajcie, nie bądźcie niedbali. Wróćcie na miejsce swojego kapłaństwa, aby budować świątynię Bożą. Nie możecie być w tym niestaranni. Nie możecie podchodzić do tego z nonszalancją. W sposób lekceważący. To ma się stać dla was priorytetem i najważniejszą rzeczą w życiu. Kapłaństwo dla Boga. I kiedy my w to wejdziemy, to wtedy przychodzi Boża chwała. Wtedy przychodzi przebudzenie. I teraz już nie będę tego czytał. Chociaż nie, może jeszcze jedną rzecz. I potem jest wymieniany, on zaczyna wymieniać z nazwiska tych wszystkich, którzy dołączyli, lewitów, kapłanów. I potem 15 werset mówi tak. I zgromadzili swoich braci, poświęcili się i przyszli zgodnie z rozkazem króla oraz ze słowami Pana, aby oczyścić dom Pana. Więc słuchajcie, pierwsze tak, on ich zbiera, mówi okej, dobra, słuchajcie, ileś to lat było totalnie zaniedbane. Teraz on zbiera tych kapłanów, mówi, ale kończymy z tym. Słuchajcie, i mówi, zacznijcie od oczyszczenia. Idźcie do domu Bożego, posprzątajcie, wszystko wyczyście i przywracamy służby świątynne, kapłańskie. I oni zaczęli to robić. Wtedy kapłani weszli do wnętrza domu Pana, by go oczyścić, 16 werset, i wynieśli na dziedziniec domu Pana wszelkie plugastwo, które znaleźli w świątyni Pana. Następnie lewici zbierali to i wynosili precz do potoku Cedron. I zaczęli poświęcenie w pierwszym dniu i tak dalej. 25 werset. Potem, słuchajcie, jest historia, kiedy już oczyścili, zaczynają składać ofiary. Zaczynają palić kadzidła, zaczynają składać ofiary. Oczyszczenia całopalne. Wraca służba świątynna. I 21 werset. Postawił też lewitów w domu Pana z cymbałami, cytrami, harfami według rozkazu Dawida, Gada, widzącego króla, oraz proroka Natana, gdyż był to rozkaz Pana przez jego proroków. I słuchajcie, jest wspaniały wykład teraz, ten mister Mitanoja wstawił, Mike'a Bickla o uwielbieniu, szczególnie dla liderów uwielbienia, on mówi, to jest wykład, szczególnie. I mówi o tym, że w ogóle wzorzec, jak Dawid ustanowił ten namiot Dawida, to nie była świątynia jeszcze, ale mówi, to jest wzorzec nowotestamentowego uwielbienia. I słuchajcie, on pierwszy zrobił w ogóle tą służbę etatową. On na etat zatrudnił muzyków. Pierwszy raz w historii to się stało. I wiecie, ile było muzyków w świątyni, w tym namiocie, który Dawid odbudował, ten namiot Dawida? 4000 muzyków na etacie i 288 śpiewaków. To nie znaczy, że oni naraz to robili, bo pewnie zmiany mieli. Dlatego, że 24 na dobę szła chwała, uwielbienie. I Dawid mówi w jednym miejscu, jest powiedziane, w 1 Koryntian 16, Kronik 16, tam jest powiedziane, gdzie on mówi, że to wszystko, mówi, ręka Pana mi napisała. Tam jest takie stwierdzenie. Mówi, że to wszystko, jak mówi, ja to zaplanowałem, to dlatego, bo ręka Pana mi to napisała. On tak mówił. Czyli miał to objawienie. On miał objawienie. I wielu mówi tak, on musiał ujrzeć niebo. Musiał ujrzeć uwielbienie, które jest przed tronem Bożym w niebie i wtedy on mówi, my musimy zrobić to samo. I wziął tą arkę i po prostu zebrał. Więc jest odnowienie służby też uwielbienia. Niesamowite. I potem, co potem? No potem to wiadomo, tak. Potem to jest od chwały do chwały. Zaraz lud się raduje. Wszystko jest wspaniale. Pierwszy raz, od iluś lat mają Paschę. Więc są Paschę. I teraz słuchajcie, jest powiedziane, kiedy sobie oni to mieli Paschę, ludzie ci, wracający wszystkich do swoich miejscowości, poburzyli wszyscy świątynie tego bałwanów. Zaczęło się, można powiedzieć, ogólne narodowe przebudzenie. Przebudzenie. Potem jest ten moment, gdzie wielka armia przyszła na nich, oni, no co mamy robić, tam jeszcze się śmiali z nich, jeszcze ten król pogański po izraelsku kazał mówić, że po izraelsku mówili, co wy tam robicie, w ogóle poddajcie się, Hiskiasz to tam w ogóle nic nie zrobi i tak dalej, nie? No to oni się wtedy modlili i Pan wysyła anioła. Anioł po prostu wymiata obce wojsko, po prostu wszystko pięknie działa, wszystko. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden człowiek stanął, otworzył te bramy, przyłożył serce do odnowy świątyni Bożej. I tyle. I wiecie, to jak myśmy mieli ten post, to się działo. My, którzy tam byliśmy, ja wiem, że w duchu czuliśmy, to się działo. Ja nie mówię, że to się, wszystko super teraz już. To w ogóle nie o to chodzi. Ale coś się zaczęło dziać. Zadziało się coś. Zadziało się. I chodzi o to, po prostu nie bądźmy dalej niedbali. To jest pierwsza rzecz. Nie bądźmy niedbali. Dalej przykładajmy się do tego. Dalej idźmy w tą stronę, tak? Był teraz Meltari w Polsce. Nie wiem, czy go wszyscy znacie. Książkę napisał jakiś Jak potężny wiatr. Przez tą książkę w Wietnamie samym nawróciło się 1,5 miliona ludzi. To jest świadectwo przebudzenia z Indonezji. I on był z Danym Steinem, takim człowiekiem, który też w Lublinie często bywał, bo go zapraszała armia dzieci, ta społeczność. I obaj, słuchajcie, powiedzieli to samo, jeśli chodzi o słowo do Polski. Że Bóg, że to jest czas, aby Polska się przebudziła, aby Polska zaczęła szukać Boga, dlatego że Bóg przez Polskę chce dotknąć całą Europę. Obaj mieli to samo do powiedzenia. Meltari i ten Danny Stein. Obaj to samo powiedzieli. Że to jest czas. Pierwszy raz i jedyny w Polsce był około 40 lat temu. Bóg wtedy kazał mu przyjechać do Polski, przylecieć i modlić się o Polskę. I on tylko przyleciał, nie wiem ile czasu, był w Warszawie, tylko się modlił. Tylko się modlił. I Bóg mówi, okej, wylatujesz. I kiedy wylatywał, Bóg mu powiedział, następnym razem, kiedy tu wrócisz, sprawy bardzo przyspieszą. I on mówi teraz, on teraz był kilka dni temu. Mówi, i to ja jestem teraz pierwszy raz po tych 40 latach. I mówi, wierzę, że mówi, coś tu się u was mówi teraz. tak jakby będzie działo, ale właśnie też mówił o tym. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że to się samo stanie, kiedy my po prostu, ale fajne, nie, proroctwa lecą, będzie czad. Nie będzie. Coś się musi wydarzyć, ale powiem wam, że w wielu miejscach w Polsce coś się dzieje. Gdzieś się ludzie mobilizują, gdzieś więcej modlitwy, gdzieś szukanie Boga, gdzieś nawracanie. Coś, słuchajcie, się w duchu dzieje. Ja nie mówię, że my tu jacyś super, to nie chodzi o to. Coś się w narodzie dzieje. Coś się przebudza. Powiem wam, ilu ludzi ostatnio bożych Bóg przysyła do Polski, to jest szok. Ten ostatni rok, ile konferencji, gdzie naprawdę to są Boży słudzy wysokiego kalibru. I Bóg ich przysyła, żeby zachęcać, podnosić. Coś się dzieje. Coś naprawdę się dzieje. Ja mówię, słuchajcie, ja mam cały czas w sercu to od momentu, kiedy to przeczytałem, ten werset, nie bądźcie niedbali. Cały czas tam. Słuchajcie, jeśli my tego nie zmienimy, to się nic nie zmieni. To nie jest tak, że wiecie, niektórzy, po prostu Bóg nie chce działać. On chce, On na nas czeka. On na nas czeka. On pragnie, On chce czynić rzeczy. To coś wam muszę jeszcze przeczytać. Słuchajcie, to jest taki artykuł, gdzieś znalazłem go jakieś ileś tam dni temu, Józefa Kajfosza. Powrót Bożej chwały. I powiem wam, jak to czytam, sobie myślę, nie, no to jest niesamowite, nie? Ja powiem, każde zdanie ma tu wartość. No niesamowite. Chcę wam fragmencik tylko tego przeczytać, jakiś fragment, bo to nie jest bardzo długi, ale nie chcę czytać, tak? Ale fragment. I teraz słuchajcie, on tu mówi o przebudzeniu. O tym, dlaczego wcześniej, tak jakby mówił, dlaczego go nie ma. Mówi, że są różne grzechy, nie tylko grzechy, właśnie później zaniedbania i teraz zaczyna, o co chodzi, żeby wróciło. I mówi tak. Proszę was, skupcie się, czy jak możecie, nie? Nie chodzi tutaj o żadne heroiczne wysiłki czy zrywy. Nie chodzi o nawoływanie do jakichś bohaterskich czynów, gdyż nie tędy prowadzi droga do bliższej społeczności z Bogiem i Jego chwały, lecz tylko o decyzję ponownego, głębszego, bezwarunkowego poddania samych siebie i wszystkich dziedzin naszego życia Bogu. O pozwolenie Mu na to i ubieganie się o to, by rozpoczęte w nas przemiany kontynuował, aż do skutku, aż do wykształtowania w nas obrazu Jezusa Chrystusa. Nic w tym kierunku nie zrobimy sami, wręcz przeciwnie. Nasze własne próby dokonywania korekt w swojej kondycji duchowej skazane są z góry na niepowodzenie, a ich skutek może nawet być odwrotny do zamierzonego. Podmiotem musi być Bóg. My zaś winniśmy tylko aktywnie pozwalać Mu na wszystko posłusznie usuwać z drogi wszelkie przeszkody, na które nam wskaże i wytrwale odrabiać wszystkie lekcje, jakie nam zada. Istotne jest jednak nasze gorące pragnienie zbliżania się do Boga i Jego działania w naszym życiu. To aktywne pozwolenie sprowadzi się w praktyce do rzeczy bardzo prostej. Regularnego przeznaczania wystarczającej ilości czasu na osobistą społeczność z Bogiem, czyli na studiowanie Słowa Bożego i modlitwę z oczekiwaniem na Boże działanie nad swoją osobowością. Wielu amatorów i entuzjastów Bożej chwały dozna być może w tym miejscu rozczarowania, gdyż kojarzą ten cel z jakimiś dramatycznymi przeżyciami, wkładaniem rąk, burzliwą usługą pod pomazaniem, hucznymi konferencjami, emocjami w trakcie uwielbiania, osobistymi proroctwami, czy też innymi jeszcze czynnikami tego rodzaju. Wszystko to są rzeczy dobre i ważne, które mogą odgrywać i odgrywają pewną rolę w kształtowaniu osobistej społeczności chrześcijan z Bogiem, a czasami mogą dostarczyć mocnego impulsu, niezbędnego dla przełamania pewnej przeszkody powodującej zastój, lecz nie mogą stanowić istoty procesu naszego zespalania się z Bogiem. Jest to proces systematyczny i długotrwały, nie dający się przebyć na skróty, choćby dla naszej ludzkiej niecierpliwości i pochopności było to bardzo kuszące. Pismo Święte przedstawia ten proces naszej przemiany wewnętrznej na obraz Bożej chwały bardzo jednoznacznie i wymownie. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Tylko na tej drodze przebywania z Panem i wpatrywania się w Niego następuje dzięki działaniu Jego Ducha nasza przemiana w Jego pełen chwały obraz. Tam, gdzie brak Bożej chwały, jest to oznaką, że proces taki w życiu chrześcijanina nie zachodzi, gdyż się mu nie poddają. Tam, gdzie proces taki zachodzi i gdzie wierzący poddają samych siebie działaniu Ducha, przebywając systematycznie w społeczności z Panem, powraca i potęguje się obecność Bożej chwały. Owocuje to i przejawia się w różnoraki sposób, w postaci wzrostu poziomu duchowego w wielu dziedzinach, jak jakość życia chrześcijańskiego, głębia przeżyć duchowych, ożywienie stosunków wspólnotowych, przełom w rozwiązywaniu problemów, skuteczność ewangelizacji, wzrost liczebny Kościoła, jego wpływ na społeczeństwo, a to wszystko streścić można umownie jednym wyrazem – przebudzenie. Jest to perspektywa iście fantastyczna, ale zarazem w pełni realna. Każdy z nas ma bowiem klucz do jej urzeczywistnienia. Każdy z nas dysponuje środkiem, który umożliwia nam wnieść swój znaczący, osobisty udział w proces powrotu Bożej chwały. Nasz udział zaczyna się od osobistej, radosnej, podniecającej przygody doświadczenia Bożej chwały poprzez wytrwałe zbliżanie się do Boga i wpatrywanie się w Niego na kolanach, kiedy zaś znosić będziemy te cząstkowe udziały do wspólnej puli naszego życia wspólnotowego, budując i wzbogacając się wzajemnie otrzymanymi od Boga na audiencjach z Nim upominkami, te różnorakie dobra duchowe pochodzące od Boga zaczną się pomnażać, a rezultatem tego będzie stopniowy, systematyczny wzrost natężenia Bożej obecności w Kościele i coraz mocniejsze i wyraźniejsze odczuwanie Jego chwały. A że stan tak jest zaraźliwy i zapalny, można będzie w niedługim czasie spodziewać się duchowej epidemii i duchowego pożaru, czego tak bardzo potrzebuje zarówno Kościół i cały kraj.